Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, obok mnie pani psycholog Elżbieta Dec. Witam.
Witam.
Dobry wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takich tematach, które związane są z pracą pani psycholog, psychoterapeutki w sytuacjach, w których widuje swoich pacjentów, klientów z różnymi problemami. Zamierzałyśmy rozmawiać o pozytywnych schematach, o pozytywnym myśleniu, no ale to się wydaje takie abstrakcyjne i takie oderwane od rzeczywistości, takie no, w sferze może marzeń, jakichś ideałów. Natomiast rzeczywistość jest jaka jest. Do psychologa, do psychoterapeuty przychodzą ludzie z konkretnymi problemami, ale okazuje się, że też psychologia dużo mówi o wychodzeniu od problemów, od negatywnych schematów utrudniających życie, typu myśli lękowe i tak dalej, do schematów pozytywnych. To one się właśnie bardzo często w bólach rodzą. Tak to właśnie wygląda?
Tak, no często jest tak, że psychologia jako nauka praktyczna zajmuje się tym, co trudne, bo ci klienci, ci ludzie, którzy już mają w sobie taką siłę pozytywnego myślenia, to nie zgłaszają, nie mają potrzeby takiej zgłaszać się do psychologa. Natomiast ja w swojej pracy praktycznej, zawodowej spotykam się właśnie z tymi ludźmi, którzy na odwrót mają różne schematy, które sprawiają, że trudniej im żyć. Natomiast sama często wiele koncepcji rodzi się właśnie na gruncie tego, jak pomóc człowiekowi. I okazuje się, że to, co jest negatywne, można przekuć na to, co pozytywne i jakoś próbować tym, którzy na przykład mają różnego rodzaju bóle, czy bóle psychosomatyczne, pomagać wychodzić i budować takie satysfakcjonujące życie. I dzięki temu rodzi się koncepcja, jak od takiego, tego, co jest negatywne, przejść do tego, co jest pozytywne, no bo celem każdej terapii powinno być szczęśliwe, satysfakcjonujące życie.
Zatem dzisiaj przez te 2 godziny będziemy rozmawiać o takiej drodze ku temu szczęśliwemu życiu. Być może słuchają nas takie osoby, które zawsze takie życie wiodły i mają bagaż, zasoby tych pozytywnych schematów, czy też wartości, które pozwalają im właśnie rozwijać się szczęśliwie i w pozytywny sposób, z tymi skrzydłami rozwiniętymi, rozpostartymi. Czy są tacy ludzie, którzy nie mają żadnych negatywnych myśli, żadnych ściągających ich w dół schematów? Czy są tacy ludzie, którzy nie spotykają takich ludzi, którzy zaniżają ich standardy, próbują im zaszkodzić, próbują powiedzieć nie odlatuj za wysoko?
No, może coś buddyjskiego. Ci mnisi gdzieś w samotniach swoich wiodą jakieś takie życie, które jest nienarażone na żadne stresy. Natomiast wszyscy ludzie, którzy spotykają się, żyją w jakiejś społeczności i myślisz sobie, że doświadczają różnych emocji. Bo też tak jesteśmy skonstruowani. Ja często właśnie mówię, że nie ma negatywnych emocji swoim pacjentom, zwłaszcza tym młodym, tylko że są emocje nieprzyjemne, bo każda ta nieprzyjemna emocja, o czym nas informuje, ona sama w sobie nie jest jako tako zła. Ani strach, ani złość nie są złe same w sobie. Tylko możemy z tymi rzeczami różne rzeczy zrobić. One nas o różnych rzeczach informują. Dzięki temu my możemy swoje działanie, swój sposób myślenia dostosować do tej sytuacji, która wywołała takie emocje.
To zacznijmy od tych negatywnych schematów, które utrudniają życie. Z jakimi przychodzą do pani pacjenci? Z jakimi pani walczy, podejmuje wyzwania?
Najczęściej są to schematy dotyczące zachowań lękowych, tak, lęków odczuwanych, albo pacjenci, którzy mają obniżony nastrój depresyjny, tak, i dotyczy to ich negatywnego sposobu oceny siebie, rzeczywistości. I wtedy myśląc o tym, przygotowując się sobie, pomyślałam, że gdybym ja takim pacjentowi mówiła o tym, że tylko o tym pozytywnych aspektach i skupiała się tylko na tym, co pozytywne, to prawdopodobnie czuliby oni by się niewysłuchani. Sobie później myśląc o tym pomyślałam, że pierwszą, jeżeli ktoś ma jakąkolwiek trudność, że ktoś boryka się z takimi właśnie schematami, które są nieprzyjemne, niekorzystne, niebudujące ich życia, to pierwszą często rzeczą jest to, żeby byli wysłuchani, żeby oni się w jakiś sposób poczuli zaopiekowani. I to jest jakby ten pierwszy krok. Natomiast później sobie stwierdziłam, że faktycznie sama też korzystam z tego, co pozytywne, bo jak ten człowiek już się wypłacze, już jakoś tak ma takie poczucie, że to, co często było ukrywane, tak, na zasadzie takiej, że no, rodzice mówi, weź się w garść, nie ma co panikować, czy współmałżonkowie, no i człowiek się spinał, no dobra, no to jak nie ma co panikować, to się biorę w garść. No i po tym okresie, że człowiek czuje się zaakceptowany też z tymi negatywnymi myślami, istnieje czas na to, żeby przyglądać się temu, co pozytywne. I to też myślę, że bardzo często wykorzystuję w swojej pracy, jakby podkreślając to, co ten człowiek już osiągnął, co mu się udało zrobić, co się udało zmienić, w czym jest dobry, bo żeby móc przeprowadzić jakąkolwiek zmianę w swoim życiu, właśnie trzeba się oprzeć na tych pozytywach. I tutaj przechodzimy już płynnie jakby do tego, co wszystko mówi nam psychologia pozytywna, tak? I o tych wszystkich pozytywnych myślach, które później motywują do dalszej zmiany.
Ale na dzień dobry takiemu człowiekowi nie możemy powiedzieć, myśl pozytywnie.
No nie, bo to okazuje się bardzo mało skuteczne, bo chyba buduje taki mur, że człowiek jest niezrozumiany i że coś jest z nim nie tak. I że ta siła pozytywnego myślenia jest czymś tylko więcej niż mówieniem sobie, że będzie wszystko dobrze.
Ona się rodzi z autentyzmu, odczuwania.
Tak, ona się robi z takiego naszego wnętrza i takiego autentycznego, jakby po pierwsze zaakceptowania tego, że jestem jaki jestem, jestem tutaj, mam taką sytuację, jaką mam i trochę jakby przyjmuję, że tak jest.
Na przykład jestem smutasem.
Na przykład. I jak już akceptuję, no to mogę też, to nie o to chodzi, żeby biernie zaakceptować, nic z tym nie zrobić, ale że jakby nie walczę sam ze sobą, że nie uważam, że jestem jakiś niewystarczający, tak, że jestem zły, dlatego że tak się czuję, tylko raczej akceptuję to i wtedy zaczynam doceniać te wszystkie drobne rzeczy, które już mam. I z tego rodzi się właśnie. Ona jest tak naprawdę taka bardzo głęboka i wypływa z takiej świadomości tego, że tak naprawdę to, że żyję już jest jakimś cudem, tak? To, że mam ludzi w oku, to, że ktoś mnie kocha i to zupełnie daje inny wymiar. I na poparcie tego, ostatnio właśnie moja pacjentka przyszła i mówiła, że przyszła już, rozmawiamy o różnych rzeczach i pojawiały się łzy. Ona mówi, że ale przecież miałam dzisiaj mieć taki dobry dzień. Mówiłam sobie, wszystko będzie dobrze. A poszłam do szkoły i okazało się, że nie wiem, chciałam siąść z jakimś kolegą, a ten kolega nie siadł ze mną. No i ja mówię, że czułaś się opuszczona. No tak, ale przecież miało być wszystko dobrze. I tak stopniowo ten nastrój jej ulatywał. I to właśnie pokazuje, że to nie samo powtarzanie, że wszystko będzie dobrze, że ten dzień na pewno będzie super. To nie to działa, tylko to musi mieć jakieś głębsze podstawy, tak? To musi wiązać się z tym, co jest naprawdę w nas i z tym, co my naprawdę uważamy, że jest wartościowe w naszym życiu. Bo ona, jakby ta pacjentka, myślę sobie, że trochę tak powtarzała jako slogan, tak? Czyli, że uśmiechnij się, dasz radę i inni pacjenci też często to powtarzają, tak? Że no tak mówią rodzice, uśmiechnij się, dasz radę. No i tak powtarzają, natomiast to nie prowadzi do żadnych realnych zmian w ich życiu. Dlatego myślę sobie, że ta siła pozytywnego myślenia musi wychodzić bardziej z głębi nas. Musi być czymś więcej niż tylko powtarzaniem sobie jakichś sloganów.
Musi być sięgnięciem do tych wszystkich bolesnych, trudnych rzeczy, które w człowieku tkwią, ten proces leczenia, wydobywania tych treści, czasem nieakceptowalnych, może długo trwać?
Tak, to w zależności ile człowiek ma i też jak odczuwa różne rzeczy, bo tak jak badania pokazują, że to nasz sposób odczuwania szczęścia zależy też od tego, jakby z czym się urodziliśmy, tak? Czyli na przykład od poziomów naszych neurotransmiterów, od receptorów, które mamy. To, czy ktoś się rodzi optymistą czy pesymistą, też po części właśnie zależy i od tych receptorów, i od specyficznego układu działania naszego układu nerwowego, tak? Niektórzy są bardziej wrażliwi, niektórzy są mniej wrażliwi. Niektórzy są bardziej wytrwali od dziecka i nie wiem, to tak jak patrzymy, jak dziecko uczy się chodzić. Są takie dzieci, które nieważne, czy się przewracają, one zawsze wstają i idą dalej. A są takie dzieci, które raz upadną i to jest już dramat. Już za drugim razem nie puszczą się, tylko będą kurczowo się trzymać jakiegoś łóżeczka, fotelika czy czegokolwiek innego, żeby tylko już drugi raz nie upaść. I to pokazuje, jak bardzo już jesteśmy różni na samym wstępie. I badania pokazały, że to, co jest w nas, te nasze wewnętrzne predyspozycje, cechy, czy jesteśmy ekstrawertykami, czy introwertykami, czy jesteśmy neurotykami, czy nasze emocje działają tak w sposób harmonijny, to decyduje w 50% o szczęściu. 10% decyduje to, jakie są przypadki losowe, tak? No bo to też od losu zależy, czy ten los nam się uśmiecha, czy czasami jest tak, że faktycznie stawia nam kłody pod nogi, jak to się czasami mówi, że nieszczęścia chodzą parami. Czasami, jak się słucha różnych historii życia, to rzeczywiście zdaje się to mieć w sobie jakąś prawdę, że dużo różnych niezależnych rzeczy może się niefajnych wydarzyć. No i wiadomo, że to też wpływa. Natomiast wpływa tylko w 10% nasze odczucie szczęścia. A w 40% to wpływa to, co sobie myślimy. I tutaj mamy już my olbrzymie pole do popisu, czyli 40% jest dla nas. Możemy różne rzeczy zrobić, żeby to szczęście budować. Natomiast, no, tak jak też podkreślę takich osób, które słuchają, którym samo jest ciężko jakoś, że to spotkanie się z tym jakimiś takimi słabościami w takiej atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji często jest tą bazą, którą musimy mieć, żeby ruszyć dalej.
To, co o sobie myślimy, a to myślenie skąd się bierze?
To myślenie pochodzi z tego, co po części dali nam rodzice, ale z tego, co sami też sobie wypracowujemy. Czyli znowu, i to też po części jest już niezależne, jakie mieliśmy dzieciństwo, czy ono było bezpieczne, pełne miłości, akceptacji i dzięki temu ten świat, który my widzimy, to jak my go, może nie tak jak my go interpretujemy, tą rzeczywistość, będzie bezpieczna, czy będzie zagrażająca, tak? Jeżeli doświadczyliśmy w dzieciństwie odczuć jakiegoś lęku, niepokoju, niezaspokojenia jakichś potrzeb. Badania pokazują, że te wszystkie wczesno-dziecięce doświadczenia postrzegane są przez pryzmat ciała migdałowatego i to ono nam wpuszcza i zapisuje w naszej pamięci nieświadomej te wszystkie doświadczenia z wczesnego dzieciństwa, przez co tworzy taką bazę do tego właśnie, czy ten świat dla nas jest taki zagrażający, czy niezagrażający. No i jak widać, tu się właśnie też ta biologia naszego mózgu, to ile mamy różnych neurotransmiterów, trochę zgrywa z tym, czego doświadczamy. Jeżeli wrażliwe dziecko dostanie jakby trudne dzieciństwo, no to będzie mieć to większe konsekwencje niż takie dziecko, które ma jakby silniejszy układ nerwowy, bardziej stabilny, więcej na przykład dopaminy czy serotoniny. No jeżeli ona doświadczy trudności, no to jakoś sobie i tak radzi. To pokazuje też takie zjawisko resilience, czyli doświadczenia, że mimo dorastania w bardzo trudnym środowisku, część dzieciaków z tego wychodzi i radzi sobie bardzo dobrze. Mimo tego, że doświadczają bardzo trudnych i traumatycznych rzeczy, to jest taka grupa, która mimo wszystko radzi sobie dobrze, realizuje swoje cele i idzie do przodu.
Ale przed innymi jest też ogromna szansa, jeśli wezmą ten swój los w swoje ręce i będą nad sobą pracować.
Jasne, tak. To przygotowując się też, myśląc o tym sile pozytywnego myślenia, jakoś tak przez też pryzmat różnych problemów, to przypomniałam sobie książkę Frankla, twórcy logoterapii, W poszukiwaniu sensu życia. I on tam opisuje swoje doświadczenie pobytu w obozach koncentracyjnych. I właśnie przedstawia, że takie trudne doświadczenia też można było różnie interpretować. I pokazuje, jak siła humoru, jakiegoś dystansu, też skupienia się na innych sprawiało, że ci ludzie ocalali w sobie to, co jest najcenniejsze, jakąś taką radość i wolę życia, mimo tego, że doświadczali strasznych, traumatycznych, okropnych, nie do opisania doświadczeń. I to pokazuje, że nawet w bardzo, bardzo trudnych warunkach możemy tak interpretować rzeczywistość, tak skupiać się na czymś innym, żeby to było do zniesienia po pierwsze, a po drugie, żeby to jakby uwypuklało w nas to, co jest najlepsze.
Łatwo powiedzieć, może nie jeden pomyśleć. Moje życie jest trudne, ja bardzo przeżywam, ja nie widzę nadziei. Takie schematy myślowe też się pojawiają w gabinecie. Nad takimi schematami też pani pracuje?
Tak, to jak mówię, praktyka pokazuje, że naprawdę ludzie wnoszą to, co jest dla nich trudne. To też jest taka specyfika, że pewnie o tych rzeczach takich trudnych to na co dzień się nie mówi i nie wszystkim się mówi. Trochę bojąc się, mam wrażenie, że jak komuś powiem taką trudną rzecz, to ten ktoś nie będzie nam mógł pomóc i sobie sam z tym nie poradzi, trochę żeby nie obciążać, trochę żeby nie tracić w oczach kogoś, tak, że no przecież sobie tak dobrze radzimy, no to, to skoro tak wszystko jest świetnie, to jakże miałabym prawo czuć, że nie wiem, że coś jest nie tak, albo że jest mi trudno, albo że nie jestem jakoś wystarczająco tak dobra. Więc o tym się nie mówi. O tym się mówi dopiero tam w gabinecie terapeuty. No i jakby to jest pierwszy krok właśnie do tego, żeby się tak oczyścić z tego, co negatywne. I żeby zobaczyć to, co pozytywne. Bo pod tym, często pod tymi zwołami tego, co trudne, tego, co w jakiś sposób zagrażające, wyłania się też obraz tego, co jest budujące i fajne. No i tu znowu mogę przypomnieć, jak to działa w praktyce, że miałam takiego pacjenta, który miał jakoś takie trudne relacje z ojcem. Jak go tam pytałam na początku terapii na temat pozytywnych wspomnień z tatą, to nie potrafił powiedzieć nic. Te zdań niedokończonych, jeżeli chodzi o ten obszar, ojciec jest w ojcu kocham, czy coś takiego, znaczy, ojciec jest dla mnie, czy różne zdania niedokończone właśnie z wyrazem ojciec, nacykowane były bardzo, on kończył je bardzo negatywnie. Natomiast po roku terapii on sam był w stanie podać kilka przykładów fajnych doświadczeń, fajnych wspomnień z tym tatą. Te zdanie dokończone, które wykonałam później, nie zawiera już tyle negatywów, tak? On potrafił jakby stworzyć ten obraz ojca taki, jaki on był w rzeczywistości, taki prawdziwy, bo on miał swoje dobre i złe elementy. Jakoś tak pomieścić to wszystko. Tak o tym zresztą mówi też koncepcja psychoanalityczna, że dziecko uczy się, że matka jest i ma cechy dobre i złe. Jest i dobra i zła, tak. Dobra i zła pierś. I pokazuje to, że ludzie właśnie nie są czarno-biali i dopiero często jak zobaczymy to, co jest trudne, to jesteśmy w stanie dostrzec to, co jest dobre. Dlatego, jak mówię, często to skupienie na tym, co jest trudne, jest takim początkiem do tego, żeby dostrzec to, co jest pozytywne. Ale jestem przekonana, że tylko zmiana, jakby budowanie tego szczęśliwego życia jest możliwa właśnie tylko w oparciu o to, co pozytywne. Tak jak budowanie relacji na przykład z innymi mężczyznami czy z innymi kobietami jest najbardziej prawdopodobne i najłatwiejsze wtedy, kiedy dostrzeżemy w swoim ojcu, matce to, co było pozytywne i na tej podstawie będziemy bazować. Na tym, co właśnie jest fajne. Jeżeli chcemy się zmienić, że mamy mieć siłę i energię, żeby wprowadzić zmianę w swoim życiu, to musimy się oprzeć na tym, co jest w nas pozytywne, co jest naszą mocną stroną, tak? Co jest naszym zasobem. I właśnie temu służy terapia, żeby wśród tego, co jest trudne, wydobyć to, co jest fajne, jakby rozwijać to, tak? Jakby pielęgnować. I dzięki temu te rzeczy trudne stają się łatwiejsze do zniesienia, czasami możliwe do wyeliminowania, no bo z niektórymi swoimi słabościami czy trudnościami no musimy nauczyć się żyć, musimy je zaakceptować. To tak jak dzieciństwo, nawet jeżeli ono było trudne i koszmarne, no to musimy zaakceptować, że tak już było, że tego się nie zmieni. No i z tym jakimś bólem iść dalej, natomiast to, żeby iść dalej, mam wrażenie, że jest tylko możliwe w oparciu o to, że jesteśmy przekonani, że w tym wszystkim też doświadczyliśmy czegoś dobrego, tak? Że coś dobrego też zadziało się w naszym życiu.
Czyli tak to sobie wyobraziłam, że człowiek, który ma dużo takich złych doświadczeń, to są tak obciążające emocjonalnie doświadczenia, które potrafią cieniem przykryć te wszystkie pozytywne, które gdzieś tam w głębi tkwią.
Dokładnie.
Jeśli zatem przekonałyśmy Państwa do tego, żeby rozmawiać na temat tych wszystkich trudnych, smutnych, cierpiących w sercu, w głowie myśli, to warto. Warto na pewno do tego podejść odważnie i zmierzyć się z tym i otworzyć się przed kimś mądrym, na przykład przed psychologiem, przed specjalistą, ale być może przed przyjacielem, księdzem, kogo państwo mają obok siebie, komu ufają, o kim mogą powiedzieć, że wysłucha i że nie poniesie tej historii niepotrzebnie dalej, ale pozwoli się wygadać. Ale pewnie wypisywanie tego, co boli duszę, też może być dobrym doświadczeniem, pisanie o tym.
Tak, przy czym sobie myślę, że jeżeli napiszemy już to, co jest trudne, to jednak warto to zniszczyć. I w kontraście napisać to, co jest dobre. Bo to tak jak z emocjami. Wiele osób przychodzi, w wielu książkach, zwłaszcza dla dzieci, jest napisane, że no jak jest coś złe, no to możesz krzyczeć, tupać, walić w poduszkę. Natomiast ja czytałam gdzieś takie badanie, że to akurat najmniej zmienia nasz stan emocjonalny. I też doświadczenia pokazują dzieciaków, że no, albo rodziców sfrustrowanych, że podają dziecku, no to kupiłam worek treningowy, mówiłam, ale on to tylko wtedy, kiedy mówiłam, to bił ten worek. No i zasadniczo to worek leży, a on dalej ma problem, bo się złości, krzyczy. To badania pokazują właśnie, że żeby zmienić jakąś złość i sobie z nią poradzić, albo smutek, to być może jakimś elementem tego, jeżeli właśnie jest tego bardzo dużo, no to katarzys oczywiście czasami bywa wskazane, ale ono samo nie wystarcza, tak? To znaczy trzeba podjąć jeszcze coś, co faktycznie poprawi nasz nastrój. Czyli coś, co nas zainspiruje, co pociągnie dalej. To trochę tak, jak idziemy wybiegać złość, to przez pierwsze 10 minut biegniemy tacy nabuzowani i być może też przeżuwamy takie złe myśli, a w końcu już jesteśmy za bardzo zmęczeni, za bardzo musimy się skupić na tym, żeby oddychać. No i wtedy jakby te myśli gdzieś ulatują, a my się skupiamy na swoim oddechu i swoim odczuciu. I dzięki temu bieg jest taki skuteczny. W Monarach nawet jest bieg terapeutyczny. Czyli bieg, który ma wymiar terapeutyczny, właśnie takiej relaksacji. I tak samo, jeżeli chodzi o radzenie sobie z emocjami, czyli że spoko, można podrzeć gazetę, można przez chwilę potupać, ale jakby później i tak musimy coś zrobić, żeby gdzieś wrócić do tego dobrostanu psychicznego, tak? Czyli jeszcze musimy zrobić coś fajnego. Jeżeli jesteśmy smutni, to też nie bez przyczyny później jak już wypłaczamy się, to w jakiś sposób się pocieszamy. Czy to będzie czekoladą, czy filmem, czy książką, czy spotkaniem. To często też jest tak, że właśnie rozmowy przyjaciół tak się kończą, że chwilę jest taki czas płakania, ale on mija i później, nie wiem, ludzie spontanicznie zaczynają opowiadać takie dobre chwile, czy jakieś żarty, tak? Żeby jakoś wyjść z tego nastroju negatywnego. Podobno właśnie najbardziej nastrój negatywny zmienia, jeżeli zrobimy coś, co jest dla nas trudne i odwlekaliśmy jakoś i mamy zamknięty już taki rozdział, który gdzieś tam nas kurza, a jeszcze tutaj coś trzeba zrobić. To podobno najbardziej zmienia nastrój na taki pozytywny, jak mamy taką dumę, że daliśmy radę.
Wrócimy do rozmowy o takiej drodze ku pozytywnemu myśleniu, ku szczęśliwemu życiu. O drodze, która paradoksalnie nieusłana jest brokatem i motylkami powtarzającymi myśl pozytywnie, tylko często cierpieniem i wrzucaniem i wyjmowaniem ze swojej głowy bardzo trudnych doświadczeń, które gdzieś tam były chowane, bo nie wolno było o tym mówić, bo nie wolno się było złościć, bo nie wolno było cierpieć, przeszkadzać, czuć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, o czym mowa. Państwo też wiedzą, nasi stali słuchacze, że nie ma tych emocji złych i warto zaglądać do swojej duszy. i pytać siebie samego, ale też swoich bliskich o to, jaki jest stan emocji, jaki jest stan psychiczny. Zwłaszcza w tych czasach, kiedy właśnie z psychiką są duże, duże problemy.